Cześć, witajcie na stacji Arsenal, z tej strony Kuba Alborski i stało się. Arsenal przegrał pierwsze spotkanie ligowe w tym roku kalendarzowym. Boli, boli niestety. Wszystko co dobre szybko się kończy, wszystko co piękne jest przemija, tak przynajmniej po drugie oczywiście śpiewał Grzegorz Turnał. No i można się pod tym zdecydowanie podpisać. Dosyć szybko ta seria kanonierów przeminęła, ale żyliśmy dosłownie jak we śnie. Natomiast kanonierzy ulegli Aston Villa, no i niestety skomplikowali sobie przy okazji, nie dość, że zakończyli tę serię, to też skomplikowali sobie bardzo walkę o tytuł mistrzowski w Premier League. No bo ciężko to inaczej nazwać. No i też to pokazuje swoją drogą poziom tego wyścigu mistrzowskiego, no bo Arsenal mimo tej serii właśnie 11 spotkań bez porażki, w tym 10 zwycięstw, nie żeby tam było sporo remisów, to Arsenal i tak jest teraz 2 punkty za Manchesterem City, który także swoją drogą nie przegrał od 6 kwietnia w lidze, także to też mówi o tym, no mówi to wszystko oczywiście o poziomie tego wyścigu mistrzowskiego. No i też przede wszystkim myślę, że to spotkanie może być rozczarowujące pod tym względem, że dosłownie godzinę przed tym, jak rozpoczęliśmy granie na murawie The Emirates, doszły wieści z Anfield, że Liverpool został tam pokonany przez Crystal Palace właśnie 1-0. No i to była idealna okazja dla Arsenalu, żeby odskoczyć od The Reds nie tylko na bilans bramkowy, jak to było do tej pory, ale także na 3 punkty, co mogło się okazać właściwie zbawienne w końcówce sezonu, kiedy to też Liverpool najłatwiejszego terminarza zdecydowanie nie ma. Tak się jednak nie stało. Arsenalowi się pokonać Aston Villa nie udało. Jest jak jest, ale nie tracimy wiary, w końcu Manchester City wygrał tylko 5-6 ostatnich tytułów mistrzowskich, także nie są nieomylni, widać to jak na dłoni, a przecież wszyscy kochamy Premier League przede wszystkim za to, że jest nieprzewidywalna, że jest zmienna, że jest kapryśna, że cały czas trzyma nas pod napięciem, także tutaj wszystko się jeszcze może wydarzyć, no i nie porzucajcie nadziei wobec tego, tym bardziej, że mamy takie piękne historie, ostatnio potwierdzone, jak chociażby ta z Bundesligi, gdzie Bayer Leverkusen wygrał swoje pierwsze mistrzostwo Niemiec w historii klubu, przełamał hegemonię Bayernu, no więc dlaczego nie powtórzyć takiej pięknej historii także na Wyspach Brytyjskich? Ja osobiście nie miałbym przeciwko, żeby zrobił to właśnie Arsenal, taka jest moja preferencja, ciężko powiedzieć dokładnie dlaczego, natomiast wolałbym, żeby to był Arsenal. Myślę, że to byłaby też ładna historia. Spójrzcie sobie na to z tej strony. Pierwsze mistrzostwo od prawie 20 lat dla kanonierów. No przecież to jest historia naprawdę na okładki gazet. Ja bym nie miał nic przeciwko. Myślę, że nikt nie miałby nic przeciwko w związku z tym. Dlaczego by tego nie zrobić? Fajnie by było. Mam nadzieję, że twórcy scenariusza tego sezonu Premier League też myślą podobnie i gdzieś tam jeszcze zaplanowali jakieś zwroty akcji dla nas wszystkich. No i tak, spotkanie z Aston Villą było rozczarowujące nie tylko dlatego, że Arsenal nie zdołał wykorzystać potknięcia Liverpoolu i nie zdołał dalej utrzymać tej pozycji lidera, ale też było myślę rozczarowujące przez wzgląd na to, w jakich okolicznościach się to odbyło. No bo ten mecz z pewnością był meczem dwóch połów. Pierwsza połowa w wykonaniu kanonierów była naprawdę porządna. Arsenal tworzył sobie sporo okazji, mógł i powinien musiał tutaj prowadzić. Niestety tak się nie stało, było po pierwszej połowie, utrzymywał się wynik 0-0. No i też stare przysłowia, właściwie stare piłkarskie powiedzenie, które sprawdza się zaskakująco często, mówi, że niewykorzystane okazje lubią się mścić. Tak też stało się w tym miejscu. Arsenal powinien zabić ten mecz, właściwie może nie zabić nawet, ale powinien wykorzystać swoją przewagę, kiedy ją miał, żeby też nie zostawiać sobie, powiedzmy, aż takiego marginalnego pola na pomyłkę w drugiej połowie, no co też oczywiście koniec końców wykorzystała Aston Villa. No i w pierwszej połowie kanonierzy oczywiście atakowali, prowadzili ataki falami, tam pierwsze skrzypce grał Martin Odegaard, naprawdę kolejny fenomenalny mecz, przynajmniej ta połowa w jego wykonaniu, cały czas pociągał za sznurki, dyrygował całym show, tworzył okazję za okazją dla kolegów, no i też wręcz magia na tym boisku momentami pokazywana przez Norwega, wydaje się jakby on miał cały czas, jakby miał ogrom czasu na boisku, zawsze kiedy jest przy piłce, a wiadomo, że tego czasu tak naprawdę nie ma, to tylko on sprawia, że go ma i jakoś zawsze jest w stanie wymyślić sprytne wyjście z sytuacji i tak też było w pierwszej połowie. Martin Odegaard grał naprawdę jak z nut, myślę, że zdecydowanie to był najlepszy zawodnik na boisku w tej połowie, no i niestety tylko swoim kolegom właściwie, może nie zawdzięcza, ale może mieć zarzut do swoich kolegów, że tutaj z jednej z jego wypracowanych przez niego okazji nie padła żadna bramka niestety. Także Martin Odegaard w pierwszej połowie był fenomenalny. No i ogólnie Arsenal grał dobrze. Kiedy Martin Odegaard gra dobrze i jest często przy piłce, to też jest duża szansa, że także sam Arsenal będzie grał dobrze i tak też było dokładnie w tej połowie. Arsenal miał dosyć konkretny plan na to spotkanie. Ja może nie jestem fanem osobiście przynajmniej i też jakby z perspektywy czasu oczywiście mądry Polak po szkodzie, natomiast no też nie jestem fanem ustawiania Kaja Havertza w pomocy. Myślę, że to nie jest idealne rozwiązanie na przestrzeni sezonu. Według mnie się nie sprawdziło. Natomiast no tutaj w pierwszej połowie akurat Arsenal sobie radził bardzo dobrze i tworzył okazję no też dzięki temu planowi, jaki Mikel Arteta na to spotkanie nakreślił. I jaki to był plan? Na chwilę sobie skoczymy na planszę naszą, którą pewnie już możecie kojarzyć, jeżeli bywacie częściej na kanale, także już sobie powoli przeskakujemy, ja też już przeskakuję. Także tak to wyglądało powiedzmy w meczu. No i Aston Villa, jak widzimy, tutaj była ustawiona w takim tak zwanym mid-bloku, bardzo, bardzo skondensowany środek pola, skupiony na tym, żeby przede wszystkim utrudnić Arsenalowi rozegranie piłki jakkolwiek właśnie przez ten środek. No i Arsenal miał bardzo, bardzo prosty plan, który miał nadzieję wyegzekwować i jakoś, że tak powiem, zranić The Villans. Mianowicie, jak pewnie widzicie, powstają i to był swoją drogą bardzo podobny plan do tego, który Arsenal zaprezentował na Villa Park jeszcze w grudniu. To też było przegrane spotkanie, także no może ten plan stecznie nie jest tak fenomenalny, natomiast mógł się sprawdzić w tym meczu, gdyby tylko kanonierzy byli odrobinę bardziej skuteczni. No i jaki był ten plan? To był plan, który polegał na tym, że Kai Havertz był tutaj bardzo ważną osobistością w tym planie, no bo Kai Havertz był ustawiony tutaj w pomocy, oczywiście na szpicy był Gabriel Jesus. No i to pozwalało Kaiowi Havertzowi na wykonywanie takich, że tak powiem, nabiegów właśnie z pomocy właśnie w tą przestrzeń, no bo to powoduje taki moment zawahania między pomocnikiem i środkowym obrońcą The Villans, bo tutaj Diego Carlos jest oczywiście skupiony w pierwszej kolejności na Gabrielu Jesusie, natomiast tutaj John McGinn też nie chce za bardzo odchodzić ze swojej pozycji, żeby nie łamać tej struktury The Villans. W związku z tym powstaje moment zawahania, który błyskawicznie zawsze wykorzystywał właśnie Kai Havertz. Jeśli miałbym wyróżnić jedną z jego takich, myślę, najbardziej cennych, najbardziej wartościowych cech, to jest nią właśnie ten zmysł do tego, kiedy się ruszyć, kiedy wykonać nabieg, kiedy w jaką przestrzeń wbiec. I myślę, że właśnie to chciał wykorzystać tutaj Mikel Arteta. Mikel Arteta chciał właśnie, poinstruował Kaja Havertza, żeby wykonywał te nabiegi, które wywoływały tak zwany właśnie moment zawahania w drużynie Unaia Emery'ego. No w związku z czym Kai Havertz był w stanie się dostawać tutaj do tej przestrzeni, czasami nawet uciekać właśnie kryciu. No i tutaj też wchodziła, no czasami oczywiście, bo czasami był też łapany na pułapkę offside'ową Aston Villa. No to jest dla Aston Villi chleb powszedni, oczywiście bardzo często próbują to robić i też z Kajem Havertzem, ale także z Gabrielem Jesusem im się to udawało. Także taki był pierwotny plan, że właśnie Kai Havertz będzie sobie w tą przestrzeń wbiegał, natomiast zawodnicy Arsenalu, którzy dysponują takim powiedzmy podaniem w swoim arsenale podań, czyli właśnie Martin Odegaard, czy głównie akurat Oleksandr Zinchenko w tej połowie, kiedy jeszcze Arsenal budował sobie akcję w tej strefie boiska, no to właśnie szukali tej sposobności, żeby jak najszybciej tą piłkę dostarczyć w tą przestrzeń właśnie do Kaja Havertza. I szczerze mówiąc, jakby to samo zagranie może miało sens. Może miało sens, bo był to jakiś sposób na to, żeby wyeksploatować drużynę Unaia Emery'ego i tą przestrzeń właśnie, o której tutaj mówimy. Natomiast na ile to było efektywne, no to jest już druga sprawa, bo Kai Havertz też no kilka okazji tak sam zmarnował, czy też przez swoje kiepskie przyjęcie, czy to przez akurat samo już wykończenie. Często też doganiał go po prostu Diego Carlos, który jest no wspaniały fizycznie, jest też bardzo szybkim środkowym obrońcą, w związku z tym był w stanie bardzo szybko nadrobić sobie przestrzeń do właśnie Kaja Havertza i powiedzmy skasować całą akcję. Natomiast też, jak wiemy, pewnie, no jeśli Kai Havertz wykorzystałby którąś z sytuacji albo lepiej się w niej zachował, no to moglibyśmy tutaj mówić o zupełnie innym odbiorze tego planu, tak? Że ten plan się udał, że Mikel Arteta znowu to zrobił i faktycznie plan się udał. A tak Diego Carlos skończył ten mecz z statuetką zawodnika meczu. Zresztą bardzo podobnie, plan był bardzo podobny do tego meczu z grudnia, no i też Diego Carlos, podobnie jak w meczu grudniowym między obiema drużynami, podobnie też tutaj otrzymał statuetkę zawodnika meczu. W związku z tym myślę, że po prostu to nie jest też przypadkowe, ale taki ogólnie był plan Arsenalu pierwotny, żeby wykorzystać tą właśnie przestrzeń za plecami tutaj właśnie, za plecami właśnie obrony Aston Villa. Więc to był oryginalny plan, no i myślę, że częściowo na pewno tutaj sobie już powoli będziemy wracać na tą planszę. Częściowo ten plan się na pewno powiódł, bo Arsenal był w stanie znaleźć Kaja Havertza kilka razy w ten sposób, natomiast też nic ostatecznie z tego niestety nie wynikło, no bo kanonierzy, no to podobnie tutaj jak myślę, flashbacki bardzo, bardzo bezpośrednie do tego, co się działo właśnie w grudniu. Flashbacki do tego, co się działo w grudniu, bo Arsenal był po prostu nieskuteczny do bólu. No i tutaj porzekadło stare się bardzo, bardzo sprawdza, bo niestety no niewykorzystane sytuacje się mszczą. I tutaj patrzę nie tylko na Kaja Havertza, który myślę, że tak ogólnie miał bardzo mieszany mecz, no bo mieszany, ale myślę, że ogólnie na plus, no bo te nabiegi były bardzo, bardzo, bardzo fajne. Natomiast ta nieskuteczność, no nie można powiedzmy przejść obok niej zdecydowanie obojętnie. Także tutaj taki powiedzmy delikatny plusik przy nazwisku Kaja Havertza. Nie był to na pewno jeden z jego najgorszych meczów w pomocy, jakie mogliśmy obserwować w tym sezonie. Natomiast duży kamyk do ogródka, wręcz kamień, powiedziałbym, do ogródka tutaj się należy Leo Trossarda, który jeszcze w pierwszej połowie miał no złotą szansę, bo tutaj Arsenal powinien wręcz prowadzić po pierwszej połowie właśnie po sytuacji Leo Trossarda, tam po rykoszecie, po strzale właśnie Martina Odegaarda, piłka ostatecznie trafiła do Gabriela Jesusa, który zagrał ją wzdłuż bramki, no a Leo Trossard nie wiedzieć czemu, w sensie no to było wiadomo na dużej prędkości, także po prostu Leo Trossard też miał minimalny czas na reakcję. No ale tak czy inaczej powinien zachować się lepiej niż strzelić doskonale, jakby no miał całą bramkę i strzelił dokładnie w róg, w którym z bardzo bliskiej odległości, dokładnie w róg, w którym stał Emiliano Martinez. No oczywiście też zasługuje na pochwałę, na pewno świetna interwencja Argentyńczyka, bo tam zareagował bardzo instynktownie i tam czubkiem buta tą piłkę wybił, ale no myślę, że przede wszystkim to nie była sytuacja obroniona przez Emiliano Martineza, a przede wszystkim była to sytuacja po prostu zmarnowana przez Leo Trossarda, więc tutaj na pewno spory minus dla właśnie Belga, który myślę, że z ataku, jakby jeżeli miałbym wybierać z trójki, to i tak zagrał najlepsze spotkanie, bo najwięcej pozytywów z jego strony mogliśmy zobaczyć. Trochę mi się mniej podobały występy Gabriela Jesusa i Bukayo Saki. Myślę, że oni byli, zwłaszcza że Jesus tutaj powiem, bo Saka miał też swoje dobre momenty, natomiast nie było ich wystarczająco wiele. No a Jesus, myślę, że bardzo słaby mecz w jego wykonaniu i przede wszystkim ustawicznie podejmował złe decyzje. Myślę, że to też była historia tej pierwszej połowy niejako. Arsenal grał dobrze, ale Arsenalowi brakowało zdecydowanie tego ostatniego podania, albo właśnie wykończenia. I tutaj też sporo miał za uszami pod tym względem Gabriel Jesus, no bo czy to zagrał powiedzmy ostatnią piłkę niedokładnie, czy to też podjął złą decyzję, mógł lepszy, na przykład, że uderzył. Była taka jedna sytuacja, że znalazł się w polu karnym i tam powiedzmy był gąszcz zawodników Aston Villa, a Gabriel Jesus zamiast powiedzmy tam nabiegał właśnie w środku pola karnego Leandro Trossard, nie kryty przez nikogo, nomen omen, a Gabriel Jesus postanowił właśnie jakoś przebijać się strzałem przez gąszcz zawodników Aston Villa, no i niestety strzał został zablokowany, ale Leo Trossard zaliczył pusty przelot. To też mogła być oczywiście jakaś sytuacja, która mogła się skończyć bramką dla kanonierów. No tak się jednak nie stało, więc te decyzje na pewno atakujących kanonierów tutaj z naciskiem, zwłaszcza na Sakę i Jesusa w szczególności, myślę, że tutaj do poprawy i zasługują na większą krytykę w porównaniu do innych zawodników, no bo jednak ta pierwsza połowa była taka, że Arsenal powinien, wręcz musiał po niej prowadzić, ale tak się jednak nie stało, no i Arsenal za to niestety zapłacił w połowie drugiej. Tak też myślę, że musimy oceniać ten mecz. Siłą rzeczy patrzymy trochę przez pryzmat wyniku. Oczywiście jesteśmy mądrzejsi po już obejrzeniu całego meczu. Gdyby Arsenal wykorzystał jedną ze stworzonych sytuacji sobie w pierwszej połowie, no to siedziałbym tutaj pewnie w zupełnie innym nastroju. Duża szansa jest na to. W innym nastroju mówiłbym o trochę innym meczu i myślę, że też byśmy rozmawiali w innych kategoriach o tym spotkaniu. Tak się jednak nie stało ostatecznie, no a druga połowa była już naprawdę zupełnie, zupełnie inną historią, no bo w drugiej połowie Arsenal myślę, że może nie tyle nie wyszedł na drugą połowę, co wyszedł, ale wyszedł na nią kompletnie wyzuty z energii, kompletnie wyzuty z jakiejkolwiek dynamiki, kompletnie wyzuty z jakiejkolwiek determinacji do tego, żeby to spotkanie wygrać. Tutaj zdecydowanie bardzo się na pewno rzuciło, no właściwie to miało wpływ to, że Arsenal po prostu był zmęczony. To się rzuciło na pewno w oczy i to widać było po wielu zawodnikach Arsenalu, że gdzieś brakowało tego siły i energii właśnie, dynamiki w niektórych sytuacjach. Arsenal zaczął przegrywać swoje pojedynki na boisku. Arsenal przestał być tak intensywny, jak nas do tego przyzwyczaił. Arsenal przestał też tak kontrolować spotkanie. No to właśnie jakby wynika też częściowo z tego, że Arsenal zaczął przegrywać pojedynki swoje na boisku. W związku z tym no tak ciężko utrzymać tą kontrolę na boisku. Też Unai Emery delikatnie dopasował to, co robili jego podopieczni w pierwszej połowie. Trochę bardziej cofnął swoją drużynę, żeby tej przestrzeni już, którą właśnie pokazywaliśmy, nie było już za obroną. No i też zaczął, jakby wypracował sobie schemat lepszy na to, żeby omijać pressing kanonierów. Tam Emiliano Martinez był zwłaszcza pomocny, bo zaczął działać jako ten środkowy obrońca. No i w związku z tym, że Arsenal zakładał pressing, jak to zresztą robi zawsze w formacji 4-4-2, no to kiedy Emiliano Martinez dołączał do tych środkowych obrońców, no to powstawała powstawała trójka, tak? Więc 3 przeciwko 2, tutaj przewaga liczebna, no i Aston Villa była w stanie bardzo skutecznie tą przewagę liczebną sobie wykorzystywać, żeby przegrywać przez pressing właśnie kanonierów. No i to była historia drugiej połowy, no a też druga sprawa, jak mówiłem, to, że kanonierzy po prostu opadli z sił, Aston Villa miała ich więcej. No i to też może trochę dziwić, a może nie dziwić, no bo z jednej strony Aston Villa oczywiście miała więcej szansy na rotację jakieś, jeżeli chodzi o pod kątem tych rozgrywek, które grają, bo grają oczywiście w Lidze Konferencji Europy, to są oczywiście lżejsze rozgrywki niż Liga Mistrzów, w związku z tym tych szans do rotacji jest więcej, no ale grali w czwartek, tak, grali w czwartek, więc mieli o wiele, może nie o wiele, ale 2 dni mniej na odpoczynek od kanonierów, w związku z tym, no myśleliśmy, że Arsenal tutaj poradzi sobie trochę lepiej pod tym względem wydolnościowym i kondycyjny, natomiast tak się nie stało, no i Aston Villa zupełnie tą drugą połowę zdominowała, no i też myślę, że zasłużenie przede wszystkim wygrała, bo ta druga połowa w wykonaniu Arsenalu była naprawdę, naprawdę słaba. No i generalnie myślę, że tutaj jakby ta druga połowa sama jest sporym, może być sporym kamieniem do ogródka dla też Mikela Artety, bo tutaj zabrakło zdecydowanie jakiejś reakcji, jakiegoś szybciej, powiedzmy, jakiegoś rozwiązania szybszego na wydarzenia boiskowe, no bo jednak pierwsze zmiany zobaczyliśmy dopiero po 22 minutach drugiej połowy, kiedy no od samego początku praktycznie było wiadomo, było widać, co się na boisku dzieje i że trzeba reagować, bo to może nie skończyć się dobrze, więc w 67 minucie mieliśmy pierwsze zmiany, tam Ben White został zmieniony przez Takehiro Tomiyasu, a także Martinelli zmienił Trossarda, no a potem dopiero 10 minut później jeszcze na boisku zameldował się Jorginho, a także Emil Smith-Rowe, który zmienił Martina Odegaarda. Akurat początkowo też się popukałem w głowę trochę z tą zmianą, no bo jeżeli zdejmujemy zawodnika, który jest prawdopodobnie najlepszym naszym kreatywnym zawodnikiem i z jego strony możemy się spodziewać tego przełamania tego wyniku, no to dlaczego to właściwie robimy, tak? Ale jednak Mikel Arteta na konferencji prasowej powiedział, że Martin Odegaard poczuł coś, jakiś drobny uraz i nie mógł grać dalej, w związku z tym była podyktowana zmiana, no i myślę, że po tym to już po prostu to spotkanie było niestety przegrane, no bo też Arsenal oczywiście zmienił Odegaarda zmienił Odegaarda i też w tej 79 minucie, no i niestety potem ta kontrola nad spotkaniem zupełnie odpłynęła kanonierom i to Aston Villa wbiła 2 bramki na przestrzeni, no bardzo szybko zresztą to zrobiła, bo to padły na przestrzeni bodajże 4 minut, 2 bramki dla Aston Villa, najpierw Bailey, potem Watkins po kontrze, także niestety za niewykorzystane sytuacje z pierwszej połowy się zdecydowanie płaci. No i wracając do tego zmęczenia, myślę, że tutaj zwłaszcza widać to po takich zawodnikach jak Declan Rice, jak Gabriel, częściowo też Ben White. Widać tutaj zmęczenie tym sezonem, widać ile minut mają w nogach. No i też jakby to znajduje potwierdzenie w statystykach, no bo Arsenal ma 6 zawodników w swojej drużynie, którzy oczywiście tych z pola, którzy zagrali w tym sezonie, którzy zaczęli przynajmniej w tym sezonie 28 spotkań Premier League od pierwszych minut. Dla porównania na przykład Manchester City ma takich zawodników 3, a Liverpool ma takiego zawodnika zaledwie 1, więc tutaj no właśnie myślę, że też możecie zgadnąć, jacy to zawodnicy zaczęli od pierwszych minut te 28 spotkań. Są to Saliba, White, Gabriel, także Rice właśnie, także Odegaard, a także Bukayo Saka, więc są ci zawodnicy, którzy są kluczowi, bez których Arsenal no trochę nie potrafi się obejść i niestety no tutaj wychodzi trochę też to, że Arsenal nie potrafi się bez nich obejść i też ta może kulejąca momentami jeszcze rotacja Mikela Artety, ale też wychodzą kontuzje zawodników, którzy tak docelowo mają być zmiennikami tych kluczowych zawodników, na przykład takich Hirotomiyasu, na przykład Tomasa Parteya. No i teraz ci zawodnicy nie byli oczywiście dostępni przez cały sezon, w związku z tym ta rotacja była bardzo ograniczona, na przykład Declan Rice musiał grać dosłownie wszystko, Ben White podobnie przed końcem roku. Widzieliśmy, co się z Benem działo, że był już na granicy wytrzymałości, że był bardzo zmęczony, że grał z kontuzją. No i to też siłą rzeczy to kiedyś wraca, mimo że odpoczęli sobie w Dubaju, no to kiedyś siłą rzeczy to zmęczenie wraca z początku sezonu i to, ile minut ma się w nogach. No i to jest ten moment właśnie. Także cierpi na tym też, myślę, bardzo Gabriel, który gra praktycznie wszystko też od początku sezonu. No o Salibie już nie mówię, bo Saliba to praktycznie, z tego co mi się wydaje, to wszystkie minuty dostępne w Premier League rozegrał. Także tutaj gdzieś wychodzi to zmęczenie tym sezonem. No i to też częściowo jest pokłosie tego, że zmiennicy tych zawodników niestety nie są dostępni, bo są kontuzjowani. A nawet jak już teraz wrócili do zdrowia, jak na przykład taki Hirotomiyasu czy Tomas Partey, no to jeżeli już się pojawiają na boisku, to wyglądają, no powiedzmy, że ich forma pozostawia wiele do życzenia. No chociaż o Tomasie Parteyu myślę, że mogę powiedzieć nawet mocniej, że no wygląda jak oldboy za każdym razem, kiedy widzę go na boisku. Także no ta absencja Gańczyka przez cały sezon też odbiła się na Declanie Rice'ie i to widać w tych meczach, że Declan Rice ma po prostu bardzo, bardzo ciężkie nogi i no niestety, teraz już nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej, więc także to też mówi nam trochę o perspektywach na najbliższy miesiąc. Bo lepiej nie będzie, gramy dalej co 3 dni, już zaraz przecież mamy rewanż z Bayernem, potem zaraz za 3 dni gramy z Wolves i potem znowu za 4 dni gramy z Chelsea, także nie mam miejsca na przerwy, a widać, że kanonierzy i ci kluczowi zawodnicy kanonierów no już trochę kuleją z tą wytrzymałością, gdzieś tej energii po prostu zaczyna brakować u tych kluczowych zawodników, no i nie można się dziwić naprawdę, no bo grali naprawdę ogromne ilości minut. No więc tak podsumowaliśmy sobie ogólnie ten mecz z Aston Villą, ale myślę, że musimy też przejść trochę bardziej szczegółowo do poszczególnych zawodników, bo trzeba się nad nimi pochylić. Bardziej w negatywnym świetle. Myślę, że powiedziałem już o Martinie Odegaardzie. Martin Odegaard był dla mnie takim jedynym oczywiście pozytywnym jakby faktorem, który można było, właściwie to nie faktorem, jednym pozytywnym jakby pozytywną rzeczą z tego spotkania, jakie mogliśmy wyciągnąć. Martin Odegaard, zwłaszcza w pierwszej połowie, no bo w drugiej połowie też to była część sukcesu Aston Villa, że w pierwszej połowie Martin Odegaard był cały czas przy piłce, a w drugiej połowie praktycznie przy niej nie był, bo Aston Villa skutecznie go bardzo wyłączyła, też na pewno odegrała swoją rolę ta kontuzja, z którą zszedł Norwek ostatecznie z boiska, ale koniec końców tak czy inaczej Martin Odegaard zasługuje na ogromne pochwały, jedyny naprawdę taki oczywiście pozytywny występ w drużynie kanonierów, natomiast tych negatywnych było trochę więcej i myślę, że przede wszystkim myślę, że potrzebuje wrócić do pierwszej bramki zdobytej przez Aston Villa, no bo tam to była prawdziwa komedia pomyłek i myślę, że też tu sporo zawodników zasługuje na sporą połajankę i myślę, że też otrzymali ją od Mikela Artety po meczu, bo to się zadziało w tym akurat przy tej bramce, no to jest trochę niepokojące. No bo tak, Oleksandr Zinchenko oczywiście był bardzo krytykowany za całe spotkanie, do niego też jeszcze zaraz przejdziemy, ale przy tej pierwszej bramce chciałem się skupić na Gabrielu Martinellim. Jeżeli zobaczycie sobie, ile razy Martinelli spogląda na Leona Baileya, który jest pozostawiony sam sobie i nic nie robi z tym. To jest najlepsze, a właściwie to jest najgorsze, że Gabriel Martinelli doskonale widział, że Leon Bailey wbiega w pole karne, że nie jest kryty i on zdecydował, to nie było to, że nie zauważył, to nie było to, że nie miał świadomości. On zdecydował, że nie pobiegnie, nie wróci się za Leonem Baileyem. No i Leon Bailey został zupełnie niekryty, właśnie wbiegł zupełnie niekryty na ten dalszy słupek, no i ostatecznie piłka do niego trafiła, skierował ją do bramki, także Gabriel Martinelli tutaj też słusznie bardzo Ian Wright wsiadł na niego po tym spotkaniu, no bo Gabriel Martinelli najzwyczajniej musiał tam pobiec, no i to są te małe decyzje, które koniec końców mogą zaważyć na losie wyścigu mistrzowskiego. Wiele osób mówiło tutaj o Oleksandrze Zinchence, natomiast tutaj trochę bym zdjął, znaczy jestem bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o występ Zinchenki w tym samym spotkaniu, ale tutaj akurat bym delikatnie zdjął odpowiedzialność z jego barków, no bo to była sytuacja po rzucie rożnym, znaczy Zinchenko był ustawiony na bliższym słupku, takie po prostu było wyjściowe ustawienie wybiegające po jakby tym rzucie rożnym, w związku z tym Zinchenko został na tej prawej stronie, no ale jako kolektyw cała drużyna musi się dopasowywać i mieć świadomość tego, co się dzieje na boisku, w związku z tym tam ktoś musiał najzwyczajniej w świecie uzupełnić tą lukę, która powstała właśnie przy nieobecności Zinchenki i Martin Sony doskonale wiedział, że taka luka jest, ale nic z tym nie zrobił. W związku z tym ja myślę, że bardzo zasłużenie Ian Wright na niego też wsiadł po tym spotkaniu. Chociaż też no jakby to jest też pytanie, no czy Zinchenko mógł wrócić? To możliwe, że mógł. To możliwe, że nawet, że powinien, bo jakby Bailey ostatecznie był jego odpowiedzialnością, ale też jakby myślę, że zdejmuje trochę odpowiedzialność z barków ukraińskiego defensora to, że akurat to było po rzucie rożnym, no i takie było po prostu ustawienie wtedy. W związku z tym, no to było zaraz po rzucie rożnym. Nie było też jeszcze takiej oczywistej okazji, żeby powrócić do tego pierwotnego ustawienia. No ale też trzeba skrytykować oczywiście tą trójkę Declan Rice, William Saliba, a także Gabriel. No bo Declan Rice też jakby zobaczył tą lukę po Zinchence i też starają się ją nadrobić. Tam krył Pau Torresa. Akurat był tam jeszcze jeden zawodnik Aston Villa, kryty chyba przez bardziej Salibę. No i później nie wiadomo, jakby jak ta dwójka zdobyła sobie przewagę nad trójką zawodników Arsenalu. No i Pau Torres biegł przed Gabriela. Gabriel nie wiedział, dlaczego tego podania koniec końców nie przejął. No i piłka przeszła przez trójkę całą, która właśnie popełniła ten błąd. Tam jeszcze był zawodnik Aston Villa tuż przed nimi, zostawiony zupełnie bez krycia, także nawet jeżeli ta piłka by nie trafiła do Bailey'a, to może by ten zawodnik właśnie Aston Villa ją wbił do bramki. No więc jakby tutaj wada, tutaj właściwie krytyka pod tym kątem, że ta trójka skupiła się za bardzo zdecydowanie na piłce, a nie na tym, co się dzieje właściwie wokół nich. I tak też no niestety traci się bramki. Tak też się traci bramki, także tu też zasługuje się też na pewno kamyk do ogródka dla tej trójki. Myślę, że tutaj bardziej w największym stopniu mimo wszystko tą winę bym skierował na Gabriela i Gabriela może w mniejszym stopniu, bo tam też interweniować było może relatywnie ciężko, ale w największym stopniu tutaj ta wina myślę, że po stronie Gabriela Martinelliego pozostaje przy tej pierwszej bramce, także to są na pewno zawodnicy do krytyki przy tej pierwszej bramce, nawet nie do krytyki, no to jest naprawdę poniżej trochę krytyki to co zrobił Gabriel Martinelli moim zdaniem, nie dość, że zaliczył słabe wejście z ławki, no to jeszcze w tej sytuacji, no to jest wybór, tak jak powiedziałem, to jest wybór, to nie jest nieświadomość, to jest po prostu wybór, że on się nie wróci za tym zawodnikiem i miał już małą okazję, to nie było jedno spojrzenie na Bailey'a, to były dwa spojrzenia na Bailey'a, także miał okazję i powinien się za nim wrócić, a tego nie zrobił. No i takie sytuacje po prostu mogą zaważyć koniec końców na nawet wyścigu mistrzowski, no bo druga bramka to już był wynik stricte tego, że Arsenal w kluczowym meczu dla siebie w wyścigu mistrzowskim po prostu się otworzył i musiał zaatakować, żeby jakoś naprostować ten wynik, żeby odrobić tą stratę jednej bramki. Natomiast no jakby koniec końców Aston Villa ukarała kanonierów po raz drugi, tam Emil Smith Rowe próbował ratować sytuację, ale koniec końców się to nie udało i Ollie Watkins pokazał swoją klasę. Myślę, że fenomenalny napastnik i też w tym sezonie jest genialny i też kolejny raz pokazał swoją klasę, świetnie się znalazł, świetnie wykończył tą sytuację po profesorsku. No i podwyższył prowadzenie Aston Villa na 2-0 i też jakby ukoronował ten naprawdę świetny występ De Villans w drugiej połowie ogólnie, bo myślę, że zasługuje ten występ też na ogromną pochwałę. To nie tylko to, że Arsenal czegoś nie zrobił, ale też trzeba oddać Aston Villa, że Aston Villa zagrała w tym meczu naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Więc jeszcze zawodnicy, którzy zasługują na krytykę. Na pewno nie spodobały mi się jeszcze dwa występy, które myślę muszę wyróżnić. Oleksandr Zinchenko jakby w porównaniu z drugą połową, ta pierwsza połowa, jakby po pierwszej połowie nie myślałem, że to był jakiś świetny występ Zinchenki. Myślałem, że sporo było tam niecelności, sporo było czasami niepewności. Oczywiście czasami udało mu się kilka razy znajdować Kaja Havertza tymi długimi podaniami, ale ogólnie jakoś zdecydowanie czegoś mi brakowało w tym występie i no niestety w drugiej połowie to już było była już katastrofa, było już o wiele gorzej, bo Zinchenko pokazał nam się z tej najgorszej swojej strony, nie tylko mniej miał jakby pola do tego, żeby popisać się swoimi umiejętnościami z piłką przy nodze, które też jakby są takie dosyć mieszane, no bo czasami te zagrania wyjdą, ale też sporo jest takiej niepewności czasami, no właściwie to niecelności u ukraińskiego defensora. Więc jakby w pierwszej połowie, o ile to wyglądało to tyle, powiedzmy, o ile, nawet powiedziałbym, że można powiedzieć, że przez te zagrania, którymi znalazł Kaja Havertza, no to można powiedzieć, że ten występ delikatniej na plus, no zwłaszcza w porównaniu z drugą połową. Druga połowa, gdzie Zinchenko pokazał się z najgorszej strony, jaką ma tylko nam do pokazania. Był niepewny w obronie, cały czas łamał linię obrony, to jest w ogóle jego skargodne, jakby poniżej pewnego poziomu, myślę, co robi czasami Zinchenko, jeżeli chodzi o to łamanie linii defensywy, kiedy dosłownie łamie linię defensywy, pozwala swojemu skrzydłowemu, żeby on był za tą linią defensywy, no i potem ta piłka idzie do tego skrzydłowego i Zinchenko oczywiście klasycznie dla siebie daje się jeszcze ograć jeden na jednego, no i przepis na nieszczęście jest gotowy. Także Zinchenko pokazał nam się z naprawdę kiepskiej strony w tej drugiej połowie, zwłaszcza w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie też nie był idealny, jeżeli chodzi, nie był idealny, to może małe słowo, ale po prostu nie był dobry, jeżeli chodzi o ten aspekt defensywny. I też oprócz tej niepewności w defensywie dołożył też to, że czasami robi niewytłumaczalne rzeczy i jakby traci piłkę tam, gdzie nie powinien jej tracić. Na przykład na początku drugiej połowy spróbował założyć siatkę Juremu Tielemansowi pod własnym polem karnym, co jest w ogóle odpałem, nie z tej ziemi. I potem zresztą mało co nie padła bramka, bo tam Juri Tielemans uderzył zza pola karnego i ta piłka odbiła się od poprzeczki i od słupka, więc jest to skrajnie nieodpowiedzialne zadanie, zachowanie ze strony Zinchenki, także myślę, że ten jego występ naprawdę, naprawdę bardzo słaby. No i też przeczytałem bardzo fajne zdanie też opisujące to trochę Zinchenkę, że w tym Arsenalu, tym nowym Arsenalu z tego sezonu, że który Piotr wypuszcza właściwie na piedestał, który stawia na piedestale solidność w defensywie, kontrolę, taką uspokojenie tej całej gry, że Zinchenko jest gdzieś jeszcze tym reliktem przeszłości trochę, znaczy właściwie przeszłości z ubiegłego sezonu, gdzie ta gra czasami była taka jeszcze szarpana, jeszcze chaotyczna, jeszcze tak nie do końca jednostajna i w pełni kontrolowana jak w tym sezonie. No i Zinchenko gdzieś tam wprowadza ten element chaosu do tej jedenastki. Czasami może się to okazać pozytywne, czasami tak, natomiast czasami się to okazuje niepozytywne i no niestety ten występ trzeba zakategoryzować do tego drugiego segmentu. W związku z tym no Zinchenko zaliczył na pewno, myślę, że mój zawodnik chyba najgorszy koniec końców wśród kanonierów, jeżeli miałbym wybierać. Ale także myślę, że bez echa nie może przejść występ chociażby Gabriela. Gabriela, który kolejne spotkanie z rzędu wygląda po prostu słabo. Po prostu słabo wygląda, niepewnie. Też może to mieć oczywiście wpływ, może to być mieć korelację z tym, że na boisku jeszcze jest Zinchenko, więc Gabriel ma siłą rzeczy więcej do zrobienia na boisku, musi więcej boiska pokrywać, no ale też nie można wyjaśniać wszystkiego. Nie można wyjaśniać wszystkiego, bo Gabriel nie jest już tak pewny i Gabriel popełnia po prostu też czasami błędy w ustawieniu. Po jednej sytuacji mogła też paść bramka, gdzie no nieodpowiedzialnie zagrał, bardzo trafił piłką w plecy Zinchenki i ta piłka spadła ostatecznie pod nogi Watkinsa. Także no panowie chyba się nie do końca dobrze rozumieją. Tutaj przypomniała mi się bardzo sytuacja jeszcze z spotkania z West Hamem, tego grudniowego. Tam też Gabriel tam wybijał piłkę, odbiła się od Zinchenki i trafiła pod nogi zawodnika West Hamu. Także panowie no nie rozumieją się najlepiej, nie nadają chyba na tych samych falach, przynajmniej nie tak, jak to miało miejsce w ubiegłym sezonie, gdzie ta współpraca układała się o wiele lepiej. Także no Gabriel, myślę, że też występ ostatecznie na minus, tak jak wspomniałem wcześniej, mógł na pewno przeciąć, mógł myślę, że więcej zrobić i lepiej się zachować, bo tam Torres pozwolił, żeby Torres wybiegł za jego pleców i go uprzedził i przez to ta piłka w ogóle przeszła przez całą szerokość pola karnego praktycznie. W związku z tym no tam Gabriel też powinien się moim zdaniem zachować lepiej, no ale ogólnie też wygląda po prostu trochę słabo w ostatnich spotkaniach, no i wygląda niepewnie, ociężale trochę. To też na pewno ma, tutaj na pewno ma też wpływ to, że no Gabriel jest jednym z tych zawodników, którzy grają w drużynie kanonierów praktycznie wszystko, także ma ogromny minut już w nogach i to też no czuć i to widać na boisku i to ma, jak widać, może też na pewno częściowo wpływ na formę Brazylijczyka w tych ostatnich spotkaniach, bo to jest jego takie, myślę, drugie spotkanie po spotkaniu z Bayernem, także w którym po prostu nie gra na swoim najlepszym poziomie, do którego nas przyzwyczaił przez ten cały sezon. Myślę, że to jest też pewna forma luksusu oczywiście, że zawodnik potrafi być na tak kosmicznym poziomie przez cały sezon i tak powtarzalny i też może dlatego niektóre występy poniżej pewnego poziomu mogą się dla nas czuć jakby takie, jak możemy je czasami wyolbrzymiać sobie, że tak powiem, w naszej wyobraźni, ale to nie zmienia faktu, że ten występ Gabriela był jednak no na minus w mojej przynajmniej ocenie. Zresztą no Gabriel tutaj podobnie też w tym samej kategorii, może trochę wyżej postawiłbym Declana Rice'a, który też znowu wyglądał bardzo ciężko, ale w pierwszej połowie to jeszcze o ile jako tako wyglądało, natomiast w drugiej widać było, że Declanowi Rice'owi zabrakło energii i gdzieś te ciężkie nogi weszły do gry i niestety uniemożliwiły mu grę na swoim normalnym poziomie, do którego nas przyzwyczaił, więc to też nie była dobra druga połowa w drugim wykonaniu, a pierwsza, jak już mówiłem, to była też taka tyle o ile, no powiedzmy, w wykonaniu Declana Rice'a, względem oczywiście porównując to do poziomu, do którego nas przyzwyczaił. Także Także tyle do spotkania z Aston Villą. No i niestety wychodzi na to, że Arsenal niestety ze spotkanie z Aston Villą i z Fulham, to sobie tak wybrałem akurat, no bo to dla mnie wygląda dosyć kuriozalnie. Arsenal ze spotkania z Aston Villą i z Fulham wyciągnął 1 na 12 punktów. No i tutaj jakby to korespondencyjnie porównując z spotkaniami z Liverpoolem i z Manchesterem City bezpośrednimi, gdzie Arsenal wyciągnął 8 na 12 punktów. Także no, właściwie to po co było wyciąganie tych punktów od Liverpoolu i Manchester City, kiedy traci się je w meczach, których się tego nie powinno robić. No bo wszystkie punkty liczą się koniec końców tak samo. I to najlepiej widać po właśnie The Citizens i The Reds. No bo oni zresztą są słabo dysponowani, jeżeli chodzi o tą tabelę, mini tabelę meczów pomiędzy Big Six. Liverpool jest chyba ostatni z tego co kojarzę. Manchester City jest akurat jeszcze chyba trzeci, ale to głównie dlatego, że po prostu mieli sporo. Już zagrali wszystkie te mecze. Dlatego także mają może więcej punktów. No ale no, wszystkie punkty oczywiście liczą się tak samo. No i na pewno jest gdzieś ta trochę gorycz, powiedzmy, jeżeli chodzi o tracenie punktów no, z rywalami, z którymi się powinno wygrywać. No bo siłą rzeczy, no, jeżeli się nie. Siłą rzeczy gra się więcej spotkań z tymi zespołami, które się po prostu powinno pokonać z perspektywy, będąc drużyną, która walczy o mistrzostwo, tak? No jeżeli się z tymi drużynami nie ma problemu, żeby wygrywać, tam gdzie się powinno wygrywać, tak jak to robi najczęściej w tym sezonie, myślę, że Liverpool i najskuteczniej oczywiście Liverpool właśnie i Manchester City, że zawsze robią swoją robotę, jeżeli chodzi o te spotkania z tymi słabszymi rywalami, no to siłą rzeczy też jest się w stanie być w tym wyścigu mistrzowskim, nawet jeżeli się nie do końca radzi najlepiej, nie do końca sobie się radzi najlepiej, jeżeli chodzi o, nie wiem, czy to miało sens, możliwe, że nie, ale nieważne, jeżeli nie jest najlepiej, jeżeli chodzi o tą grę z drużynami z Big Six, no to jakby większość tych spotkań jednak jest z drużynami, które są poniżej poziomu, no i jeżeli się te mecze wygrywa, no to można liczyć na dobrą zdobycz punktową koniec końców w wyścigu mistrzowskim, no i tak jak Manchester City nie jest najlepszy, jeżeli chodzi o mecze z Big Six, ale ogólnie pokonuje te mecze, które powinien wygrywać, no i dlatego też jest teraz zresztą liderem na 6 spotkań przed końcem sezonu, dwa punkty przewagi Citizens nad resztą stawki. No i to też nie jest oczywiście idealna sytuacja patrząc na końcówkę tego sezonu zdecydowanie, no bo tutaj już też mało jest miejsc, gdzie Manchester City może, że tak powiem kolokwialnie, pośliznąć na tej skórce od banana i gdzieś żeby to Arsenal, czy też Arsenal, nie, Liverpool nie, żeby to Arsenal oczywiście wykorzystał. No i teraz po meczu ligowym oczywiście mamy znowu powrót do Ligi Mistrzów, rewanż z Bayernem, no i to zdecydowanie jest szansa dla Arsenalu, żeby wrócić na właściwe tory, no bo ten ostatni tydzień był zdecydowanie ciężki. Remis u siebie z Bayernem w Lidze Mistrzów, a także przegrana z Aston Villą tu stawia pod znakiem zapytania zarówno przyszłość kanonierów no, w tym wyścigu mistrzowskim, w Premier League, ale także w Lidze Mistrzów. W związku z tym, no jeżeli tutaj by się znowu zdarzyła porażka, jeżeli chodzi o tą walkę w Champions League, no to ten sezon mógłby dostać kanonierów, oczywiście mógłby dostać spory cios w ubiegłym tygodniu i no, przybrać taki niefajny wygląd mimo wszystko, no bo myślę, że do tej pory mieliśmy spore nadzieje na coś, że na koniec uda się coś Arsenalowi wygrać. Teraz jednak to się staje wszystko bardzo niepewne. No i Arsenal lubi wpadać w takie miniserie 3 przegranych albo zremisowanych spotkań, tracenia punktów, natomiast tutaj nie ma na to miejsca, no bo jeżeli to się stanie, do tego dojdzie, no to Arsenal po prostu sobie przekreśli sezon cały i koniec końców przekreśli sobie szansę na to, żeby zdobyć tutaj jakieś mające znaczenie trofeum na sam koniec. No i jeżeli chodzi o jednostkę jakąś, którą miałbym desygnować do gry, którą myślę, że jest duża szansa, że Mikel Arteta też desygnuje do gry, no to myślę, że najbardziej pochyliłbym się tutaj nad jednostką, która na te newralgiczne pozycje, jeżeli chodzi o szóstkę, a także o lewą obronę i myślę, że też lewe skrzydło, bo to też staje się newralgiczna pozycja. Tutaj bym desygnował 3 zawodników, czyli Jorginho do środka pola, takich Rotomiasu myślę, że powinien, sam się trochę wybiera, patrząc na formę Jakuba Kiwiora, a także na to, że Zinchenko, no jednak wystawianie Zinchenka na bardzo dobrego 1-1 Leroya Sané to proszenie się o kłopoty, w związku z tym myślę, że taki Hiratomiyasu to jest mimo wszystko najlepszym wyborem, nawet mimo, że nie do końca jesteśmy też świadomi jego formy, natomiast myślę, że też po wejściu z Aston Villą no niczym się nie wyróżnił. Zagrał po prostu W porządku. I myślę, że tutaj akurat bardziej przez wzgląd na to, że jego rywale do miejsca w składzie nie prezentują się na poziomie, no to trochę tak jak Tomiyasu też powinien do tej jednostki wejść. Więc Tomiyasu, Jorginho, no i myślę, że na skrzydle tutaj Gabriel Jesus mimo wszystko, no bo Jesus może nie zaliczył spotkania dobrego z Aston Villą, ale jednak doskonale wiemy, że w tej Lidze Mistrzów to jest po prostu inny zawodnik i myślę, że musimy liczyć na to, że no on tutaj da nam coś wyjątkowego, da nam coś specjalnego, co pozwoli nam na to, żeby ostatecznie pokonać na Allianz Arenie Bayern, który też będzie swoją drogą osłabiony, no bo na przestrzeni tego tygodnia dowiedzieliśmy się, że z gry wypadają chociażby Kingsley Coman, a także Serge Gnabry. Leroy Sané ostatecznie podobno zagra w tym spotkaniu, także Bayern trochę traci szybkości na tych skrzydłach, a także jakości, więc Arsenal myślę, że no po prostu musi to wykorzystać i jakoś to spotkanie koniec końców wygrać. Także też dzięki Wam za odsłuchanie tego odcinka po Aston Villa. Mam nadzieję, że następnym razem po meczu z Bayernem spotkamy się w lepszych nastrojach. Będziemy świętować awans do półfinału. Miejmy taką nadzieję, więc jeszcze raz dzięki za odsłuch. Życzę Wam miłego meczu i trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!